Biznes Talk. Dyskusje o finansach i nie tylko. Zaprasza Maksymilian Bączkowski.
Program Biznes Talk, Maksymilian Bączkowski. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na dzisiejszą audycję. Dzisiaj ze mną ponownie w studio dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista w Xtrade Brokers, doświadczony ekonomista, analityk rynku walutowego i kapitałowego, strateg rynkowy. Witam Przemysławie.
Witam.
Dzisiejszy temat, który chcemy poruszyć, to temat, który powoli pojawia się w tle, tak jak mówiliśmy w kuluarach, on powoli wychodzi, to będzie temat rozwojowy, ale jednak bardzo istotny. Rok wyborczy, USA, czy Donald Trump zapewni sobie reelekcję, czy zapewnił sobie reelekcję? To powinno być postawione przede wszystkim zapytanie, czy już w tym momencie to zrobił. Szanse na to, że Donald Trump przedłuży swoje rządy o kolejne lata zdają się być relatywnie duże. Dotychczasowa prezydentura Trumpa spowodowała znaczny wzrost rynków, jakby Wall Street jest tym, no można powiedzieć, kupione. I pytanie też, czy inni też to tak widzą, jak inwestorzy bezpośrednio siedzący na rynku, czy też to w ten sposób oceniają?
W mojej ocenie szansa na reelekcję Donalda Trumpa jest dość duża, ale to wynika mniej z jego, powiedzmy sobie, sukcesów, co z kompletnego bałaganu po stronie demokratów, którzy no absolutnie nie są w stanie wykorzystać jego potknięć, tak? I wydaje się, że to jest, że jakby ten czynnik tutaj może odegrać kluczową rolę, więc pytanie na dziś odnośnie przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych brzmi, czy jeszcze partia opozycyjna w USA jest w stanie się pozbierać i przeprowadzić sensowną kampanię wyborczą. Na razie wygląda na to, że nie, ale no jakby polityka jest nieprzewidywalna, więc tutaj często na tej ostatniej prostej potrafi dużo się zmienić. W ogóle mamy bardzo nietypową sytuację, bo na no mniej niż rok do wyborów nie mamy kontrkandydata dla Trumpa. To jest jakby formalnie oczywiste, bo ten proces prawyborów w Stanach Zjednoczonych jest dość długi i formalnie demokraci, którzy są w opozycji, ogłoszą tego kandydata, wybiorą tego kandydata w lipcu, ale zazwyczaj było tak, że no wiadomo, że był już obstawiony koń i on po prostu jechał przez te prawybory, miażdżył oponentów, pokazywał, jak jest mocny, budował wokół siebie taką aurę zwycięzcy i jednocześnie tym samym pokazywał, dlaczego to on, a nie urzędujący prezydent ma zostać wybrany. Tak? Ewentualnie było dwóch takich liderów, którzy ze sobą się ścierali. No a teraz mamy w zasadzie pięciu kandydatów po stronie demokratów, którzy teoretycznie mają realne szanse na wybór, więc to też jakby nie jest sytuacja dobra dla nich, no bo tak naprawdę ciężko jest budować jakąś narrację i spójną kampanię wyborczą. No dla rynków jest to o tyle istotne, że no jest jednak dość duża różnica, czy w listopadzie Donald Trump będzie najgorszym wyborem, jak byłoby, powiedzmy sobie, szczególnie w konfrontacji z Michaelem Bloombergiem, czy będzie najlepszym wyborem, jak byłoby w konfrontacji szczególnie z Bernie Sandersem. A to wydaje się, że są takie dwa nazwiska, które chyba mają największą szansę na nominację. Bloomberg jeszcze do niedawna w tych sondażach dołował, ale on też późno się włączył do kampanii. Jest osobą, która ma swoje sukcesy w polityce, jest takim nierozmienionym kandydatem na drobne, ma ogromne pieniądze, które już inwestuje w kampanię, więc nie skreślałbym go jeszcze na tym etapie i wydaje się, że Wall Street by z zadowoleniem przyjęła taką nominację. No z kolei Sanders na chwilę obecną jest typem bukmacherów. Wydawało się przez wiele miesięcy, że to jest abstrakcyjny wybór, bo on jest takim trochę niewybieralnym kandydatem. Jest po prostu bardzo ekstremalny i też w momencie, kiedy Sanders zaczął piąć się w górę, to jednocześnie bukmacherzy przestali obstawiać zwycięstwo demokratów, bo jeszcze jesienią ubiegłego roku tak obstawiali to dość znacząco przeciwko Trumpowi. Teraz jest na odwrót, więc no tak jak powiedziałem, demokraci jak na razie są największym wrogiem samych siebie i to też sprawia, że szansa na reelekcję Trumpa jest dość duża.
Bardzo dobrze to skwitowałeś. A teraz konflikt na linii Fed-Biały Dom. Prezydent Donald Trump nadal uważa, że cięcie stóp procentowych jest wymagane. Fed z kolei przyjmuje retorykę obserwacji obecnej sytuacji i możliwą reakcję dopiero, kiedy zajdzie taka potrzeba. Co by musiało się stać, aby faktycznie doszło do obniżenia stóp?
No, jak pokazał rok 2019, wcale tak dużo się nie musi stać, żeby Fed sięgnął po obniżki. Natomiast wydaje się, że Fed na chwilę obecną tą poprzeczkę jednak trochę podniósł, bo jest bardzo oskarżany, zresztą całkowicie słusznie, o to, że no, podpompował bardzo rynki wznowieniem tak naprawdę operacji zwiększenia bilansu. Co prawda Fed utrzymuje, że to nie jest program QE i że on nie ma żadnego wpływu na rynki, no ale chyba nawet sam Fed w to nie wierzy, więc no jakby wydaje się, że dopóki dane z USA będą przynajmniej przyzwoite, no to Fed nie będzie chciał już bardziej do tego pieca dorzucać, no bo on jakby nie chce być później oskarżony o jakby pęknięcie bańki przynajmniej za swojej kadencji, tak, Jerome Powell, także także wydaje się, że ta poprzeczka jest dość wysoka. Co do samego Trumpa, znaczy ja jednak jestem stronnikiem tego, że on to robi cynicznie i że on nie wierzy w to, co mówi. Po prostu mówi to dlatego, że gdyby gospodarka spowolniła przed wyborami, no to musi mieć kozła ofiarnego.
I musi powiedzieć to, tak, a nie mówiłem.
I musi powiedzieć, musi wskazać na Powella wtedy, więc wydaje mi się, że to jest absolutnie cyniczne zachowanie. Nie wydaje mi się, żeby Donald Trump tak uważał. Nie posądzam go o taki analfabetyzm ekonomiczny. No jednak no różne są opinie co do jego, powiedzmy sobie, dokonań w biznesie, no ale jednak no to nie jest osoba znikąd, tak? Więc uważam, że robi to, tak jak powiedziałem, umyślnie. To tak naprawdę dużo o Trumpie dowiemy się po wyborach, jeśli on zostanie wybrany ponownie na prezydenta, bo wtedy nie będzie tej szaty kampanii wyborczej i on wtedy trochę może odsłonić swoje prawdziwe intencje. Ja jestem przekonany, że dla każdego prezydenta USA no celem numer jeden jest reelekcja. To jest to zapisanie się na kartach historii jako ten prezydent, który został wybrany ponownie, a zatem odniósł sukces. I wydaje mi się, że komuś, kto ma takie ego jak Trump, no szczególnie na tym zależy i wszystko jest pod to na ten moment podporządkowane. I Chiny, i rynki finansowe, i właśnie relacje z Fed. Więc tak naprawdę dużo nam powie to pierwsze miesiące po jego ewentualnej i dość prawdopodobnej wygranej. Co on tak naprawdę zrobi w kwestii Fedu, w kwestii właśnie relacji handlowych, czy ta retoryka czasem się dość istotnie wtedy nie zmieni.
A propos Chin, tutaj wspomniałeś o Chinach, umowa USA-Chiny. Pierwsza część umowy za nami, inwestorzy patrzą już na pierwsze sygnały co do drugiego etapu umowy handlowej, ale pytanie brzmi, czy nie jest to aby patrzenie nad wyrost. Co z realizacją jej pierwszej części? Czy właściwie realizacja pierwszej części umowy nie jest aby kluczowa do dalszej dyskusji i nie jest ważniejsza niż ten drugi etap?
No pytanie w ogóle jest, czy ten drugi etap będzie, bo tak jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, narracja Trumpa i jego agenda może się diametralnie zmienić po wyborach. Jakby kwestia fundamentalna to jest to, żebyśmy sobie zdawali sprawę z absolutnie rozbieżnych interesów Stanów Zjednoczonych i Chin. Wydaje mi się, że jakby to trzeba postawić na pierwszym miejscu. Stany Zjednoczone walczą o utrzymanie globalnej dominacji, Chiny walczą o to, żeby tą globalną dominację zyskać. Im nie zależy na duopolu ze Stanami Zjednoczonymi, więc z tej perspektywy Stany Zjednoczone, dla Stanów Zjednoczonych jedyną realną bronią w tym wyścigu jest broń ekonomiczna. Nie ma innej możliwości powstrzymania Chin. Status quo oznacza, że Chiny przejmują tę, powiedzmy sobie, władzę powoli i systematycznie nad światem, bo po prostu są krajem, który jest no czterokrotnie liczniejszy i jeśli będzie się rozwijał szybciej niż Stany Zjednoczone, no to w pewnym momencie jego gospodarka Chin i jej budżet na armię będzie większy niż budżet Stanów Zjednoczonych, a co za tym idzie, możliwość kontrolowania globalnych wydarzeń no będzie większa niż w przypadku Waszyngtonu. Jest to scenariusz, który się wydaje dziś realny. No i wydaje się, że osoby, które patrzą długoterminowo, głównie w Pentagonie chyba na tę kwestię, no nie mają złudzeń co do tego, jak należy postępować. Więc pytanie, jak na ile to się zmieni, kiedy dla Trumpa przestaną być tak ważne rynki finansowe i gospodarka, bo już będzie miał zapewnioną reelekcję i czy ta narracja właśnie się nie odwróci. Co do samego phase one, czyli tej pierwszej fazy umowy handlowej, no ona została podpisana kompletnie koniunkturalnie, To jest, powiedziałbym, taki taktyczny rozejm w tej grze, którą nakreśliłem. Mhm. Trumpowi on jest potrzebny do tego, żeby utrzymać rynki finansowe w hoście do wyborów i gospodarkę w dobrym stanie. Chinom jest potrzebny po to, żeby kupić sobie kolejnych kilkanaście miesięcy tego szybszego rozwoju względem USA. Wydaje mi się, że USA sobie doskonale zdają sprawę z ceny, którą płacą za tą umowę, no a Chiny zdają sobie sprawę z tego, jakby jakie są realia, no ale po prostu dla nich taki taktyczny rozejm jest bardzo korzystny. My sobie próbowaliśmy przeliczyć to, czy w ogóle wywiązanie się z tej umowy jest możliwe, no i wychodzi na to, że nie jest. Jakby fizycznie Stany Zjednoczone nie są w stanie wyprodukować tyle surowców rolnych, żeby zaspokoić ten popyt, który miałby wynikać z tej umowy handlowej. No i również mało prawdopodobne jest, że Chiny byłyby w stanie tyle tych surowców rolnych kupić. Więc to już choćby to pokazuje, że tak naprawdę nikt tego specjalnie nie liczył pewnie. No i po prostu podpisane to zostało, no żeby, że tak jak powiedziałem, te cele taktyczne głównie z punktu widzenia Trumpa zostały osiągnięte.
To bardzo ciekawe, co mówisz. W takim razie wynika z tego, że jakby podpisanie tej pierwszej części umowy to jest tylko pro forma, tak żeby też rynki troszkę odreagowały, tak żeby dalej koniunktura się napędzała, tak żeby wszyscy mieli dobrze. I teraz pytanie ostatnie już, czy uważasz, że brak dojścia do drugiej części umowy, no bo jeżeli nie zrealizujemy pierwszej, to jak możemy mówić w ogóle o drugiej, może być pretekstem do przecen na głównych indeksach giełdowych, które teraz bagatela non-stop wybijają nowe szczyty i praktycznie rzecz biorąc, teraz możemy powiedzieć spokojnie kupuj dołki, cały czas rynki wybijają coraz to nowe szczyty.
Dokładnie. Znaczy jakby wydaje się, że temat jest odległy, więc nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie to miało jakoś sparaliżować inwestorów. To będzie bardziej kwestia na po wyborach. Pytanie, jak właśnie się zmieni ta retoryka. Jeśli Trump zdejmie maskę i powie, no dobra, no mam to, co chciałem, no teraz wracamy do twardej gry, no to oczywiście rynki sobie przypomną jak pierwsze konsekwencje tej wojny handlowej i odpowiednio zareagują. No ale to jest, tak jak powiedziałem, duże pytanie i jakby to jest pytanie na okres za prawie rok czasu, więc nie sądzę, żeby rynki jakoś specjalnie się tym stresowały. Rynki patrzą dość krótkoterminowo w przyszłość, więc na chwilę obecną ryzyko jest zdjęte z agendy. Mamy inne czynniki, tak jak powiedziałeś, które no te notowania pompują w górę. Mamy Fed drukujący, więc no taka mentalność trading roomowa jest taka, że buy the dip, tak? I jakby ten koronawirus, który ostatnio teoretycznie no, wniósł nowe, duże zagrożenie, bardzo poważne, idealnie to pokazuje, tak? Jak szybko gdzieś tam zostało to zdewaluowane i rynki wróciły do tego, co im dobrze wychodziło przez ostatni czas. Więc nie sądzę, żeby te kwestie handlowe w czasie do wyborów prezydenckich miały to zmienić.
Przed inwestorami w takim razie bardzo ciekawy okres. Ze mną w studiu był dr Przemysław Kwiecień. Dziękuję Ci.
Dzięki wielkie.
To była audycja Biznes Talk. Więcej podcastów co tydzień na komparik.pl.